Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Młodość a duchowość. Dwa tygodnie temu, trwając w klimacie Bożego Narodzenia, w którym z pobożną radością pochylaliśmy się nad dziecięciem Jezus, mówiłem o duchowości dziecka. Nawiązując do tego, dziś chcę poruszyć nie mniej doniosły temat, jakim jest związek młodości z duchowością. W naturalny bowiem sposób, niepostrzeżenie szybko, dzieci stają się młodzieżą, a młodzież osobami dorosłymi. Jeżeli zatem chcemy, jako społeczeństwo i wspólnota Kościoła, rozwijać się i zapewnić sobie pomyślną przyszłość, należy ze szczególną dbałością traktować sprawy dzieci i młodzieży. Mówiąc o młodzieży, mam na myśli osoby w wieku co najmniej 15 lat, choć niektórzy ten próg wiekowy, kiedy dziecko wkracza w środowisko młodzieżowe, obniżają do około 13 lat. Za górny próg młodości zwyczajowo przyjmuje się wiek około 23 lat, choć również i w tym przypadku obserwuje się tendencję przesuwania go w górę. Są bowiem tacy młodzi mężczyźni, młode kobiety, którzy de facto są już dorosłymi, jednak mentalnie i emocjonalnie oraz swoim stylem życia i podejściem do rzeczywistości bardziej jednak przynależą do młodzieży. W każdym razie to, co jest charakterystyczne dla okresu młodości, to na ogół niesamodzielność finansowa, jak również brak ustabilizowania egzystencjalnego. Oznacza to, że młodzi ludzie na ogół jeszcze nie założyli rodziny i nie mają własnych dzieci, a przy tym mieszkają z rodzicami i zwykle pozostają na ich utrzymaniu, bo dopiero są na etapie przygotowania do pracy albo jej szukają. Nierzadko też są labilni światopoglądowo, to znaczy dopiero budują swój pogląd i stosunek do takich spraw jak religia, jak sprawy społeczne czy polityka. Stąd też łatwiej poddają się różnym wpływom i manipulacjom, aniżeli dorośli, których różne życiowe doświadczenia nauczyły zdrowego dystansu. Na tym etapie młody człowiek dokonuje kluczowych, o ile nie przełomowych, decyzji i życiowych wyborów. Choć w tym względzie ogromny wpływ ma środowisko rówieśnicze, to zwykle z pomocą przychodzą mu dorośli, a więc przede wszystkim jego rodzice czy krewni, a także duszpasterze. Do tych ostatecznych wyborów młodzi ludzie dochodzą stopniowo, na drodze decyzji cząstkowych. Pisał o tym święty Jan Paweł II zarówno w liście do młodych Parati Semper, jak i w adhortacji Christi Fideles Laici. W tej ostatniej czytamy: młodość jest czasem szczególnie intensywnego odkrywania własnego ja oraz snucia planów życiowych. Jest okresem wzrastania, które winno być wzrastaniem w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Ponadto młodzi ludzie odznaczają się tym, że dzięki swej psychiczno-emocjonalnej oraz intelektualnej wrażliwości z natury są otwarci na szeroko rozumianą duchowość. To oznacza, że cechuje ich pragnienie transcendowania, czyli wychodzenia poza sferę swojej cielesności. Co więcej, Nawet doświadczenie swej cielesności, która budzi się we wszystkich swoich dynamizmach, także seksualnym, traktują oni w kategoriach transcendowania. Chodzi tu o odkrywanie otaczającej rzeczywistości i świata, w tym również swego ciała, jako swoistej tajemnicy, czyli czegoś innego, co fascynuje, a zarazem niepokoi lub wprost przeraża. W duchowości młodego człowieka splatają się zatem mysterium fascinosum i mysterium tremendum, jak to określił Rudolf Otto, zmarły w 1937 roku niemiecki filozof i religioznawca. O tej wrażliwości ludzi młodych na świat wartości i szeroko rozumianej duchowości, która wyraża się poprzez wspomniane transcendowanie ku Bogu i ku światu, pisał święty Jan Paweł II w cytowanej adhortacji Christi Fideles Laici. Wrażliwość młodzieży głęboko reaguje na takie wartości jak sprawiedliwość, niestosowanie przemocy i pokój. Serca młodych ludzi są otwarte na braterstwo, przyjaźń i solidarność. W największym stopniu mobilizuje ich to wszystko, co dotyczy jakości życia i ochrony przyrody. Są oni jednak także pełni niepokoju, rozczarowań, trosk i lęków panujących w świecie, a prócz tego narażeni na pokusy typowe dla ich wieku. Ta otwartość na transcendencję u ludzi młodych przejawia się na wiele sposobów. Jednym z nich jest uczenie się, które wypełnia znaczną część ich młodości. I nie chodzi tu jedynie o formalne uczęszczanie do szkoły. Młody człowiek, o ile nie jest zdeprawowany lub przyzwyczajony do lenistwa przez nadmiernie troskliwych rodziców, chętnie poznaje świat i ludzi, a więc faktycznie się uczy. Na tej drodze nierzadko zdobywa więcej wiedzy o życiu, zarówno tej dobrej, jak i tej złej, oraz różnych umiejętności, niż może dać mu szkoła. Dlatego właśnie młodzi ludzie chętnie, spontanicznie angażują się w różne struktury życia społecznego i religijnego, często nie zdając sobie sprawy z kryjących się za tym niebezpieczeństw i manipulacji. Często bowiem zarówno sekty religijne, jak i różne organizacje społeczno-polityczne wykorzystują tę otwartość młodych i ich ufność do tego, aby realizować jakieś swoje ukryte cele. Z tej racji tak bardzo konieczna jest asystencja dorosłych, szczególnie rodziców i wychowawców, którzy będą pomagać młodym w rozeznawaniu, co dobre i pożyteczne, a co niebezpieczne i złe. Nikogo zatem nie dziwi widok wielu młodych ludzi, którzy biorą udział w różnego rodzaju zbiorowych przeżyciach religijnych, jak na przykład pielgrzymki, rekolekcje oazowe, różnego rodzaju wspólnoty i ruchy religijne, Światowe Dni Młodzieży, a także to wszystko, co dzieje się przy parafii i w kościele, pod warunkiem, że jest to autentyczne, piękne i dające możliwość głębszych przeżyć. Taką okazją może i powinna być msza święta, zwłaszcza niedzielna. Wielu młodych ludzi chętnie na przykład wstępuje do otwartych kościołów na chwilę modlitwy albo przychodzi tam na dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu, szczególnie gdy jest jego wystawienie. Jednak nierzadko, zwłaszcza w ostatnim czasie, duszpasterze narzekają, że nie ma ludzi młodych w kościele, że masowo wypisują się z katechezy, nie chodzą na mszę świętą itd. Ale czy to jest tylko wina samej młodzieży? Młodzi ludzie poszukują, mają do tego prawo. To jest w ich naturze. Jeśli na przykład niedzielna msza święta lub katecheza nie pociąga ich, nie wpisuje się w ich sferę poszukiwań, a ponadto wyczuwają, że w jakimś działaniu duszpasterskim brakuje prawdy oraz autentycznego doświadczenia duchowego, to raczej pójdą gdzie indziej. Niestety często tam, gdzie nie stawia się im ambitniejszych wymagań, ale serwuje intelektualną papkę oraz emocjonalno-przyjemnościowy koktajl. W tym kontekście należy podkreślić wielką odpowiedzialność zarówno rodziców, jak i duszpasterzy za właściwą, integralną formację młodzieży. Pisał o tym święty Jan Paweł II, który bardzo młodzież kochał i dlatego słusznie został nazwany papieżem młodych. W Adhortacji Christi Fideles Laici czytamy: Kościół odczytuje w młodzieży swoją dalszą drogę ku przyszłości. Widzi w niej odbicie i przypomnienie owej radosnej młodości, którą Duch Chrystusa stale go ubogaca. Kościół widzi młodych. Więcej, Kościół w sposób szczególny widzi siebie samego w młodych. Kościół nie może widzieć w młodych ludziach po prostu jedynie przedmiotu swojej duszpasterskiej troski. W rzeczywistości bowiem są oni, i do tego stale trzeba ich zachęcać, czynnym podmiotem, aktywnymi uczestnikami ewangelizacji i twórcami społecznej odnowy. To ostatnie zdanie jest cennym wskazaniem dla duszpasterzy, którzy powinni stwarzać przestrzenie do angażowania się młodych w życie religijne w Kościele. Działa tu prosta zasada, dobrze znana w socjologii, a mianowicie, że tyle jest odpowiedzialności, ile partycypacji i vice versa. Im bardziej ktoś się w coś angażuje, tym bardziej czuje się za tę sprawę odpowiedzialny. A poczuwając się do odpowiedzialności, tym bardziej się angażuje. Mówiąc zatem słowami papieża Polaka, Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś Kościołowi. Jeśli więc chodzi o integralną formację młodych ludzi, w tym także duchową, to ogromną rolę w tym względzie mają do spełnienia przede wszystkim rodzice. Natomiast szkoła i duszpasterze mają zadanie wtórne i nie zastąpią rodziców. Jednak, jak zauważają specjaliści od wychowania, współcześnie rodzice, oddając dziecko do szkoły, czują się zwolnieni z obowiązku wychowywania go. Co więcej, zwykle nie mają oni przemyślanego programu wychowawczego dla swoich dzieci. Zdecydowana większość rodziców patrzy na swoje dzieci w kontekście wyzwań codzienności. Troszczą się raczej o zapewnienie dziecku pomyślnej przyszłości materialnej. Natomiast bardzo rzadko spotyka się rodziców, którzy zastanawiają się nad tym, jakimi ludźmi będą ich dzieci, na jakim systemie wartości będą opierać się w ich dorosłym życiu. Jeżeli zatem rodzice nie zadbają o program wychowawczy oparty na wartościach ludzkich i chrześcijańskich, to zrobią to inne środowiska i niepostrzeżenie zawładną duszami młodych ludzi, co już zresztą obserwujemy. Wielokrotnie w naszych audycjach przywoływałem słowa świętego Jana Pawła II, że rodzina, dom rodzinny, jest szkołą prawdziwego człowieczeństwa. W kontekście duchowej formacji ludzi młodych te słowa nabierają szczególnej wymowy.